Cześć, nazywam się Arlena Witt, a to podcast Po Cudze Mówi, gdzie w każdym odcinku opowiadam o jednym filmie, z którego uczę angielskiego. Są tu najbardziej znane i kultowe cytaty, wyrażenia, które przeszły do języka codziennego, ale i sporo wyrażeń przydatnych na co dzień i nowych słówek wychwyconych z dialogów. Jeśli chcesz, możesz robić notatki, ale nie musisz. Na koniec będą też ćwiczenia z wyrażeniami do powtarzania na głos, więc jeśli słuchasz tego przy innych ludziach, uprzedź ich, że będziesz gadać do siebie. Albo nie uprzedzaj. Niech się sami przekonają, że skoro mówisz do siebie, to znaczy, że rozmawiasz z kimś inteligentnym. Zaczynamy! Na samym początku muszę uprzedzić, że w tym odcinku będą wulgaryzmy, ponieważ film, który dziś biorę na tapet, jest przepełniony właśnie wulgarnym językiem. Więc jeżeli słuchacie tego, a nie macie jeszcze 16 lat, to bądźcie ostrzeżeni. Lub jeśli słuchacie tego z własnymi dziećmi, to też bądźcie ostrzeżeni. Lepiej sobie posłuchać samemu na słuchawkach może. A film, o którym dziś mówię, ma tytuł Pulp Fiction. Jakiś czas temu zapytałam Was na Instagramie, jaki film chcielibyście, żebym omówiła, i ten tytuł właśnie został wymieniony najwięcej razy, bo aż 4. Nieprawda, dużo więcej, ale... No tak to jest właśnie, jak się sama śmieje z własnych żartów, ale rzeczywiście najwięcej osób prosiło o ten film. Nie wiem, czy to dlatego, że naprawdę go tak bardzo lubicie, czy dlatego, że chcecie się bardzo z niego nauczyć wiele angielskich słów, czy miał to być jakiś tak zwany challenge, czyli wyzwanie, ale pomyślałam, że rzeczywiście jest to film, który dziś można uznać za kultowy, więc warto sobie go przypomnieć. Najpierw Wam opowiem taką krótką historię z mojego życia związaną z tym filmem. Ukazał się w roku 94, a w Polsce miał premierę w 95, wiosną. Dokładnie w maju. W połowie maja. W drugiej połowie maja. O, to takie nawiązanie do misia. I ja wtedy miałam lat 15 i kończyłam pierwszą klasę liceum. Film oczywiście wśród młodzieży też od razu stał się bardzo popularny, no bo jednak pokazywał rzeczy, które młodzież bardzo interesują, czyli brzydkie wyrazy, narkotyki, seks i takie tam różne rzeczy dla dorosłych. No a jak się ma 15 czy 16 lat, to bardzo chce się być już dorosłym. Tak właściwie to się udaje dorosłego. I ten film zresztą ma oznaczenie R, czyli dla widzów od lat 16 w Stanach. No ale my oczywiście też go obejrzeliśmy, czy mieliśmy lat 16 czy nie. I ja kiedy oglądałam go pierwszy raz, to muszę powiedzieć, że nie dobrnęłam do końca. Był dla mnie niezrozumiały, za trudny, taki trudny też emocjonalnie, więc dałam sobie spokój. I nie rozumiałam też wtedy fenomenu tego filmu. No to ewidentnie nie był on dla mnie. Dałam mu szansę po jakimś czasie, może za 2-3 lata później. I pamiętam, że wtedy już spojrzałam na niego inaczej i pomyślałam, okej, już teraz przynajmniej kumam, dlaczego on stał się taki popularny. I to był też taki moment, kiedy bardzo popularna była muzyka z tego filmu. Pamiętam, że gdy chodziłam na imprezy takie powiedzmy klasowo-licealne, to w kółko słuchaliśmy muzyki z tego filmu. Ta płyta była zdzierana niemalże do bólu, więc ja lepiej znałam piosenki, które w filmie się pojawiają, niż wiedziałam, co się w nim tak naprawdę dzieje. Aż obejrzałam właśnie go wreszcie w całości. No ale też były tam sceny dla mnie, powiedzmy, trudne. Pojawił się ten film w moim życiu raz jeszcze, ale właściwie jako tylko taka wzmianka, bo gdy byłam na studiach, jeden z moich wykładowców zaproponował, żebyśmy w ramach poznawania amerykańskiej kultury obejrzeli właśnie ten film, ale powiedział, nie będziemy oglądać całości, tylko obejrzymy sobie taką bardzo konkretną scenę. Ja sobie wtedy myślę, może przynajmniej nie będzie to ta scena, która najwięcej emocji mnie kosztowała. A wykładowca podał właśnie tę scenę i powiedział, że będzie to scena gwałtu. To był jedyny raz, kiedy byłam na tych zajęciach. Uznałam, że to będzie dla mnie zbyt traumatyczne i zrezygnowałam z uczestnictwa w tych zajęciach. Zaliczyłam ten przedmiot, że tak powiem, eksternistycznie. Pomyślałam, że nie jest to zbyt dobry pomysł, żeby 20-letnie dziewczyny właściwie zmuszać do oglądania takich trudnych scen. Bez oczywiście konsultacji z nami, czy mamy na to ochotę, czy nie, albo czy któraś z nas może ma jakieś przeżycia z tym związane, które mogłyby no jednak kolidować z poznawaniem tego filmu w sposób obiektywny. No i teraz, przygotowując się do nagrania tego odcinka podcastu, oczywiście obejrzałam film po raz kolejny, robiąc notatki. No i mam na niego znowu inne jeszcze spojrzenie. Ale nie wiem za bardzo, czy ono was interesuje, więc może na razie podam rzeczy, które są faktami. Czas na fakty, a potem będą fakty po faktach. A więc film ten otrzymał Oscara dla najlepszego scenariusza oryginalnego w 1995 roku i tym samym ustawił tak naprawdę Quentina Tarantino na filmowej mapie światowego kina. Dowiedzieliśmy się tak naprawdę, że ktoś taki jest, mimo że to nie był jego pierwszy film, no ale pierwszy duży film. Film też odcisnął spore piętno na kinie tamtych czasów, bo po pierwsze był to film niezależny, który jednak odniósł bardzo duży sukces kasowy i pokazał, że niezależne filmy mogą być popularne i jednocześnie mogą reprezentować wysoką jakość w zakresie sztuki filmowej. Jeśli chodzi o historię, no to pokazuje tam bardzo wyjątkowe połączenie humoru i przemocy. Niektórzy zarzucali filmowi, że tam niektórzy bohaterowie są zabijani przypadkiem właściwie i nawet no, jedna z jakby głównych scen, która potem rozwija się w całą sekwencję, to jest taka, że pasażer samochodu został zastrzelony przez pomyłkę, no bo po prostu wystrzelił nagle pistolet, nie wiadomo dlaczego. No i film też pokazał, że popularni aktorzy, kojarzeni głównie z filmami komercyjnymi, mogą również grać w małych produkcjach. I jakby to nie jest tak, że w filmach niezależnych muszą się pojawiać tylko nieznane twarze, których nikt inny nie chce zatrudnić, tylko to też jest takie pole do manewru. Jest też wiele osób nawet dziś, które uważają ten film za, powiedzielibyśmy po angielsku, overrated, czyli za oceniany zbyt wysoko, a tak naprawdę to po prostu niezbyt dobry. Czy ja się do nich zaliczam? Trochę tak i trochę nie. To nie jest jeden z moich ulubionych filmów. To nie jest film, który z chęcią obejrzę ponownie, ale też rozumiem jego fenomen. Rozumiem, dlaczego przyznano nagrody, rozumiem, dlaczego ten film tyle osób fascynuje, ale po prostu to nie jest moje kino. O, i tyle. Ale jeżeli wy go bardzo lubicie, albo należy on do jednych z waszych ulubionych filmów, to też spoko. Wiadomo, nie? Mamy podejście takie, że każdy lubi coś innego i może sobie lubić, co chce. Przejdźmy zatem do tytułu. To jest jeden z niewielu filmów, które powstały w latach 90., którego tytułu nie tłumaczymy na język polski. No i kiedy ten tytuł się pojawił gdzieś tam w mediach, to trzeba było wyjaśniać, co on znaczy. No i fajne jest to, że kiedy film się zaczyna, to pojawia nam się plansza, która właśnie wyjaśnia znaczenie słowa pulp i znaczenie tego wyrażenia pulp fiction. Więc samo pulp, tak to wymówimy po brytyjsku, a po amerykańsku czasami można usłyszeć wersję pulp, bardziej przez o, ma kilka znaczeń. Jedno z nich to pulpa, albo paćka, albo miazga. Możemy tego słowa użyć nawet w takim wyrażeniu przenośnym, czyli beat someone to a pulp. Po polsku powiedzielibyśmy zbić kogoś na kwaśne jabłko. Albo kiedy na przykład robimy ciasto bananowe, to te banany często muszą być właśnie zmiażdżone i ta miazga to też jest pulp. To jest właśnie mniej więcej taka konsystencja. Drugim znaczeniem tego słowa jest właśnie magazyn, czyli czasopismo albo książka, które zawiera jakąś taką tematykę ponurą, czy okrutną, czy sensacyjną. I zazwyczaj drukuje się te książki czy czasopisma na takim tanim, szarym papierze, jakby niewykończonym. Jak się przyjrzycie, jak wygląda plakat filmu Pulp Fiction, który na pewno macie teraz przed oczami, w myślach przynajmniej, czyli Uma Thurman leży na łóżku, tam gdzieś jest pistolet, tam ona czyta też jakąś książkę, ma te obcasy, pali papierosa. Ale jak przyjrzycie się, jak wyglądają obrzeża tego plakatu, to on jest tak jakby stylizowany na taką zużytą, zniszczoną okładkę książki. I właśnie to jest taka tania sensacja, ten pulp. A słowo fiction to jest beletrystyka albo inaczej fabuła. I właśnie tego typu książki, takie tanie kryminały, to właśnie jest dokładnie pulp fiction. I w sumie można powiedzieć, że ten film to jest taka tania sensacja, więc gdybyśmy bardzo chcieli przetłumaczyć ten tytuł, to mógłby on brzmieć właśnie tak. Niektórzy mówią, że ten film to takie arcydzieło bez przesłania. To myślę, że też jest całkiem spoko podsumowanie. W ramach ciekawostek jeszcze to, co mogę wam dodać o filmie. Wiecie na pewno, to może ciekawostką nie jest, bo zakładam, że film znacie, skoro słuchacie tego odcinka, że wydarzenia pokazane w filmie pojawiają się w kolejności niechronologicznej, a więc moglibyśmy film przemontować, żeby zobaczyć, w jakiej kolejności rzeczywiście wszystko się wydarzyło. No i w internecie trwają też dyskusje na temat tego, w jakim czasie dzieje się akcja. Bo nie do końca można się zorientować. Są bardzo różne teorie na ten temat. Na pewno jest to przynajmniej rok 83 lub później, ponieważ jest w filmie odniesienie do piosenki Madonny Lucky Star. Ciekawostką jest też to, że zdjęcia do filmu stworzył Polak, Andrzej Sekuła, a film kosztował tylko 8 milionów dolarów, co jest bardzo niskim budżetem jak na amerykański film. Byłby jeszcze tańszy, gdyby do obsady nie dołączono Bruce'a Willisa, bo to jego honorarium wyniosło najwięcej. Był wtedy takim, powiedzmy, największym nazwiskiem w tamtym czasie. No i z tych 8 milionów dolarów, 5 milionów poszło właśnie na honoraria dla aktorów. Z pozostałej części największym kosztem było zbudowanie planu w restauracji Jack Rabbit Slim's. Bardzo charakterystyczne dla filmu są wulgaryzmy, jak już wspomniałam wcześniej, czyli tak zwane F-words, chociaż tutaj nie tylko F-words nam się pojawiają, ale samych tak zwanych F-words, czyli słowa fuck albo różnych jego odmian, mamy aż 265, to sporo, jak na film, który trwa 2,5 godziny mniej więcej. No i oczywiście Samuel L. Jackson, jeden z głównych aktorów, który tutaj gra Julesa, jest bardzo znany z tego, że przeklina w swoich filmach. No i tutaj proszę bardzo, próbka jego twórczości. Just because I wouldn't get no man a foot massage, don't make it right for myself to throw Antoine off a building into a glass motherfucking house, fucking up the way the nigga talks. That shit ain't right. Motherfucker do that shit to me, he better paralyze my ass, because I kill a motherfucker, you know what I'm saying? Mamy tutaj kilka wyrażeń charakterystycznych dla tak zwanego AAVE, czyli African American Vernacular English. Można by powiedzieć, że to taki angielski czarnoskóry, na przykład podwójne przeczenie w tej sekwencji wouldn't give no man, albo that don't make it. No i później właśnie w ramach wulgaryzmów mamy motherfucking, które znaczy to samo co fucking, czyli albo jebany, albo pierdolony, albo czasami można tego użyć jako takiej przecinkowej kurwy. No i mamy też słowo motherfucker, które później się też pojawi na portfelu, więc zobaczymy je napisane na rekwizycie w filmie. I czasem tłumaczy się je w tym konkretnym filmie jako matko jebca, czyli tak jakby dosłowne znaczenie tego słowa się wyciąga. Ale właściwie ja bym chyba powiedziała, że to słowo znaczy skurwysyn. Chociaż no, znaczenie jest inne, nie? Bo tutaj mamy syn, a tutaj mamy kogoś, kto właśnie tą matkę, że tak powiem, hendoży. No ale jeśli chodzi o siłę tego wulgaryzmu, to jest chyba lepszy polski odpowiednik. No i pojawia nam się wiele razy też w filmie tak zwany N-word, czyli wyraz na N, a więc słowo nigger, które oznacza murzyna, czarnucha. No to chyba jest najbliższe znaczeniowe polskie słowo. Nagrałam o tym filmie kiedyś odcinek na YouTubie i dosłownie od tamtej pory codziennie do dziś dostaję komentarze pod tym filmem. Czasem od obcokrajowców, którzy znaleźli ten film i zobaczyli tylko tytuł i miniaturę i nie wiedzą za bardzo, o czym ja tam mówię. A czasem od Polaków, którzy są przecież mądrzejsi niż Amerykanie i wiedzą, kiedy tego słowa można używać, a kiedy nie można. Ono samo w sobie nie jest zaklęciem żadnym, nie jest wyrazem, którego nigdy nie można wypowiedzieć, ale raczej jest słowem, którego po prostu do kogoś nie powinniśmy nigdy kierować. I rzeczywiście w przestrzeni publicznej, takiej powiedzmy oficjalnej, tego słowa się nie wypowiada, ale podobnie tak jak w polskich faktach, czy teleekspresie, czy wiadomościach nie usłyszymy nawet słowa dupa. Więc wiadomo, trzeba zawsze dostosować jednak formę komunikatu do miejsca, gdzie ten komunikat pada. Dla bardziej wrażliwych osób, do których się zaliczam, ten film może być zbyt trudny. To znaczy pokazuje ciężkie tematy, ciężkie sceny. Widzimy narkotyki w bardzo dużych szczegółach. Jest bardzo wulgarny język. Jest wiele słów nazywających części lub czynności intymne. Ja na przykład należę do takich osób, które chciałyby wiedzieć takie rzeczy z wyprzedzeniem, że będą sceny pokazujące to, to i to, albo kiedy mniej więcej się tej sceny spodziewać. Wtedy bym oglądała ten film z mniejszym napięciu, tak mi się wydaje. I nawet oglądając go teraz, kiedy mam już ponad 40 lat, takie sceny właśnie jak sceny z narkotykami czy scena gwałtu, no to nie są łatwe rzeczy do oglądania. Oczywiście dzisiaj jesteśmy już trochę mniej na to wrażliwi, bo widzieliśmy to wiele razy w kinie od tamtej pory, a 94 rok no to jednak jest 28 lat temu. Tak? Dobrze ja liczę? Chyba tak. Ale jednak no to ma być trudne. To tak jest właśnie zrobione, żeby było trudne. znane cytaty. Bardzo znany z tego filmu jest taniec, czyli w zasadzie figury taneczne, które widzimy podczas tak zwanego twista, którym występuje John Travolta i Uma Thurman. Gdybyśmy mieli Pulp Fiction pokazać w kalamburach na przykład, no to prawdopodobnie właśnie pokazując ten gest z tańca, od razu wszyscy by zgadli, o co chodzi. Podobno było tak, że Quentin Tarantino chciał, żeby John Travolta zagrał w jego filmie, bo to miał być jego taki powrót do wielkiego kina po jego występach w latach 70. i wczesnych 80. w takich filmach jak Grease czy Saturday Night Fever, czyli Gorączka sobotniej nocy. No i znowu chcieliśmy zobaczyć, jak Travolta tańczy. I tutaj było wiadomo, że zatańczy twista, ale po rozmowie z reżyserem stwierdził, że no, ma kilka innych pomysłów na to, jak ten taniec miałby wyglądać i po prostu chciał w tym tańcu umieścić kilka innych elementów znanych, powiedzmy, z poprzednich epok. Dlatego tam mamy kilka takich figur, które wydawałoby się, że do siebie nie pasują, ale są jakimś tam nawiązaniem do stylów chyba raczej się mówi, z poprzednich lat. Motywem przewodnim tej postaci jest też to, że często opowiada o swoim pobycie w Amsterdamie, gdzie spędził chyba 3 lata, jeśli dobrze pamiętam. I to jest ewidentne nawiązanie do tego, że właśnie sam Tarantino pisał scenariusz do filmu, mieszkając w Amsterdamie około tam 5 miesięcy chyba spędził, więc tak naprawdę trochę opowiada o swoich własnych przeżyciach. I to jest jedna z lepszych wskazówek, których może udzielić scenarzysta przyszłym scenarzystom, czyli żeby właśnie pisać o tym, o czym się wie. Czyli nie wymyślać historii, na których się nie znamy, tylko szukać blisko. No dobra, ale przejdźmy do tych cytatów. Jeden z nich jest taki i pojawia się on w filmie 2 razy. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! To jest scena, która odbywa się w restauracji, rozpoczyna się właśnie napad. Everybody be cool, czyli wszyscy wyluzujcie, bo be cool znaczy właśnie wyluzować. No i potem mamy słowo prick, które chyba najlepiej przetłumaczyć jako polski chuj, ponieważ ono jest tak samo dwuznaczne jak angielski prick, a więc i oznacza męskiego członka, mówiąc wulgarnie, i oznacza też chama, czyli człowieka niezbyt kulturalnego, powiedzielibyśmy. No i zaraz po tych słowach wjeżdża czołówka filmu z piosenką. Czołówka jest bardzo długa. Są to po prostu żółte napisy na czarnym tle, więc jest to w latach 90. dosyć nietypowe, że te napisy nie pojawiają się tak jakby na scenach, które już oglądamy, tylko faktycznie mamy się na nich skupić, je przeczytać i dopiero potem zaczyna się właściwy film. And in Paris, you can buy beer at McDonald's. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? I mean, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
And what do they call it?
They call it a Royale with cheese.
Royale with cheese.
That's right.
To jest też bardzo znana rozmowa w samochodzie. Ona oczywiście służy wielu rzeczom. Po pierwsze ma pokazywać tych dwóch zabójców jako zwyczajnych, normalnych ludzi, że rozmawiają sobie od tak o hamburgerach. No i tutaj mamy właśnie te nazwy quarter pounder, czyli tak jakby ćwierć funciak. No dla nas w Polsce jest to mało zrozumiały termin, no bo właśnie my mamy system metryczny, czyli metric system, a więc opieramy się na systemie dziesiętnym, gdzie podstawowymi jednostkami są metr i kilogram. Jego przeciwieństwem jest ten system anglosaski, czyli układ jednostek i miar oparty na jednostce długości, którą jest yard, i jednostce masy, którą jest funt. No i ile to jest tak naprawdę ten quarter pounder? Ćwierć funta to są 4 uncje, czyli dokładnie 113,4 grama. I w tamtych czasach, kiedy film powstawał, właśnie tyle ważyło mięso używane do tego konkretnego hamburgera. Później McDonald's trochę zmienił swoje zasady i chyba 120 czy 140 gramów potem już ważyło to mięso. No w każdym razie było go już później więcej.
What do they call a Big Mac?
Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
Le Big Mac. What do they call a Whopper?
A tutaj ciąg dalszy rozmowy o hamburgerach. Big Mac od ćwierć funciaka różni się tym, że mimo, że ten Big Mac jest większy, bo on jest wyższy i jeszcze między dwoma kawałkami mięsa jest jeszcze jeden plaster jakby bułki, pieczywa, to tak naprawdę więcej mięsa jest w tym ćwierć funciaku, czyli więcej waży to mięso. Chyba jakby odpowiednikiem tego burgera dziś w menu McDonald'sowym jest McRoyal.
You know what they put on french fries in Holland instead of ketchup?
What?
Mayonnaise.
Yeah.
I've seen them do it, man. They fucking drown them in this shit.
Yeah.
A tu nam się pojawiają french fries, czyli frytki. Tak nazywamy frytki po amerykańsku, tak jakby były francuskie. A po brytyjsku frytki to chips, dlatego też popularnym brytyjskim daniem jest fish and chips, czyli ryba z frytkami. Warto o tym pamiętać, że różnie można nazwać frytki w zależności od tego, gdzie jesteście albo z kim rozmawiacie. Chips po amerykańsku z kolei to są chipsy, czyli tak jak my w sumie mówimy po polsku, chipsy. I pojawia nam się jeszcze tutaj słowo jak na końcu, czyli fuj. I to też jest coś, o czym już kiedyś opowiadałam na YouTubie w odcinku Po cudzemu numer 223. Tam pojawiają się też inne takie króciutkie wykrzyknienia, jak na przykład my, albo wow, albo o, i one wszystkie mają jakieś tam nacechowanie emocjonalne. Później mamy scenę, która w sumie się pojawia aż 3 razy w filmie i to jest cytat z Biblii, z księgi Ezechiela w Biblii Tysiąclecia. Część tego cytatu jest niestety nieprawdziwa, czyli wymyślona przez scenarzystę, a więc przez Quentina Tarantino, bo to on przecież napisał scenariusz razem z kolegą. Więc ta część, którą usłyszycie aż do Lost Children, jest zmyślona.
Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
Jules twierdzi, że to rozdział 25, werset 17. Wersety w Biblii są jednak trochę krótsze niż aż te 3 zdania, więc tak naprawdę są to wersety od 15 do 17 w Biblii Tysiąclecia. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie sobie sprawdzić, jak one brzmią. Można to nawet poszukać w internecie. Może nie będę ich tutaj cytować. Mamy tutaj też kilka przydatnych słów, które są charakterystyczne do takiego biblijnego języka, a mianowicie przymiotnik righteous, czyli prawy albo uczciwy. Brother's keeper to jest stróż brata. Upon thee, no to jest typowe do bardzo starego angielskiego, czyli na tobie, tak jakbyśmy powiedzieli on you dzisiaj. No i vengeance, czyli pomsta.
Vincent! I'm on the intercom.
Where is the intercom?
A tu mamy scenę, w której po raz pierwszy pojawia się Mia. Widzimy ją właściwie tylko fragmentarycznie, nie widzimy jej twarzy, dopóki nie wyjdzie z domu. Tylko tutaj gdzieś usta, tu tył głowy, tutaj stopy. No tak pokazywana jest, żebyśmy nie wiedzieli do końca jeszcze jak wygląda. I ona tutaj właśnie mówi przez tak zwany intercom, czyli intercom. I to słowo my tłumaczymy różnie na polski, bo można powiedzieć, że to domofon, no ale tutaj jest to tak jakby wewnętrzny system. Więc ona nie powiedziałaby mu z jednego pokoju do drugiego, że mówi do niego przez domofon. Bo nam się domofon kojarzy z tym, że ktoś z zewnątrz próbuje przyjść do nas, odwiedzić nas. Więc chyba byśmy powiedzieli, że ona do niego mówi przez głośnik. I zaraz po tej wypowiedzi właśnie Vincent się rozgląda, jakby szuka tego głośnika i tego panelu sterującego i z tego ujęcia rozglądającego się Travolty powstał taki znany mem. A zaraz potem mamy ujęcie Mii, która bierze kokainę. I to są właśnie kolejne narkotyki przy miłej muzyce. Więc no taka gloryfikacja narkotyków powiedzielibyśmy. W taki sposób po prostu są w filmie ukazane nieraz. Podobno Uma Thurman odrzuciła rolę na początku, ale Tarantino był zdesperowany, żeby ją zatrudnić I ponoć przeczytał jej scenariusz przez telefon i w taki sposób ją przekonał, żeby wzięła udział w projekcie. No a potem mamy bardzo znaną piosenkę, czyli Girl, You'll Be a Woman Soon. Girl, you'll be a woman soon. Bardzo znany jest też ten dowcip.
Three tomatoes are walking down the street. Papa tomato, mama tomato, and baby tomato. Baby tomato starts lagging behind and Papa tomato gets really angry. Goes back and squishes him. Says, ketchup.
Moim zdaniem nie do końca fortunnie ona go opowiedziała. Może dlatego, że przed opowiedzeniem go wzięła narkotyki chyba ze 3 razy. Ale ta puenta to powinno być coś, co brzmi tak jakby pomiędzy słowem ketchup, czyli ketchup, i spróbuj nas dogonić, czyli catch up. A ona to wypowiada tak, jakby to ewidentnie był ketchup. No nie wiem, może tak to miało być akurat, ale jak dla mnie można by to bardziej udwuznacznić. Mamy tu też takie słowo jak lag behind, czyli zostawać z tyłu, i squish, zgnieść.
Whose motorcycle is this?
It's a chopper, baby.
Whose chopper is this?
Zed's.
Who's Zed?
Zed's dead, baby. Zed's dead.
No i kolejny znany cytat, czyli Zed's dead, czyli Zed nie żyje. A słowo, które możemy stąd się nauczyć, to chopper. Po polsku też można powiedzieć chopper, czyli taki motocykl zbudowany albo od zera z części, albo zmodyfikowany istniejący już model, czyli właśnie obcięty ze zbędnych elementów. I stąd jest ta nazwa, bo chop to jest tak jakby porąbać, pociąć na kawałki. Zwykle ma trochę inny skręt i wydłużoną kierownicę. No i to jest też sekwencja, w której bierze udział Bruce Willis. On się dopiero w którymś tam momencie w filmie pojawia, nie mamy go od początku. Podobno to Harvey Keitel, czyli aktor, który gra później Wolfa, przekonał swojego kolegę Bruce'a Willisa, żeby zagrał w filmie, bo wiedział, że Willis był fanem wcześniejszego filmu Tarantino, czyli Reservoir Dogs. No i podobno Bruce Willis pracował na planie tylko 18 dni. Czyli wleciał, wyleciał, zrobił swoje, nie ma go, zgarnął kasę.
Oh man, I shot Marvin in the face.
Why the fuck you do that?
Well, I didn't mean to do it, it was an accident.
To jest kolejna znana scena, czyli właśnie przypadkowe postrzelenie pasażera, które potem wymaga posprzątania samochodu. I shot Marvin in the face, czyli strzeliłem mu w twarz, i I didn't mean it, znaczy nie chciałem.
I'm Winston Wolf. I solve problems.
Bardzo podoba mi się ta kwestia. I solve problems, czyli rozwiązuję problemy. Fajnie być takim człowiekiem, który przychodzi i mówi, rozwiążę wam wszystkie problemy. Ask me anything. Przydatne na co dzień. Cytat z tej sceny przyda wam się, jeśli będziecie kiedyś pracować jako kelner lub kelnerka.
Can I get anyone more coffee?
Can I get anyone more coffee, czyli czy podać jeszcze kawy? Dosłownie, czy podać komukolwiek? No ale to nie brzmi zbyt zgrabnie po polsku, więc powiedzmy po prostu, czy podać jeszcze kawy albo jeszcze kawy?
Yeah, it's just legal there, right?
Yeah, it's legal, but it ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant, roll the joint and start puffing away. I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.
Tu mamy słowo ain't, które zastępuje nam isn't. O tym słowie zresztą nagrałam też oddzielny odcinek po cudzemu na YouTubie. To jest odcinek numer 14. You can't just, znaczy nie możesz tak po prostu czegoś tam robić. No tutaj mamy wejść do restauracji i skręcić skręta, czyli roll a joint. No i puff away, czyli zacząć sobie jarać albo kurzyć.
It's legal to carry it, but that doesn't matter, because get a load of this, all right? If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you.
Tu pojawia nam się to jakby jako wtrącenie i zazwyczaj używamy tej frazy, żeby coś dalej po niej nastąpiło. Get a load of this. I to byśmy przetłumaczyli jako obczaj to. Czyli no, teraz musi być to coś, co będzie ten ktoś obczajać.
Yeah, I think I know what you mean. What about him?
Marcellus fucked him up good. Word around the campfire is it was on account of Marcellus Wallace's wife.
Marcellus fucked him up good. Fuck someone up. Moglibyśmy powiedzieć, że to znaczy kogoś sponiewierać albo po prostu dać mu w pierdol. No i jeszcze tutaj mamy on account of, czyli z powodu. To zrobił z powodu swojej żony.
Well then what then?
Gave her a foot massage.
Foot massage. That's it.
Mm-hmm.
Give someone a foot massage. To zrobić komuś masaż stóp. Po angielsku masaż stóp dajemy, a po polsku robimy. Ciekawe, nie?
It's an interesting point. Come on, let's get into character.
Get into character, czyli wcielić się w postać. Ta kwestia pada zanim Jules i Vincent wejdą do mieszkania, w którym będą strzelać do ludzi. Może nam sugerować, że oni tak naprawdę tacy nie są. Czyli, że to z natury są jednak dobre chłopaki, ale no tak muszą po prostu. Mają takie zadanie albo mają taką rolę, gdzie muszą kogoś pozabijać.
Sprite, good. You mind if I have some of your tasty beverage to wash this down? Go right ahead.
Tasty znaczy smaczny, beverage to napój, a wash something down to popić coś. Bardzo fajne wyrażenie, tak jakbyśmy mieli to zmyć albo pomóc temu czemuś się zmyć, tak jakby z naszego gardła. Następna kwestia to zdanie, które wypowiada Jules po wypiciu napoju.
That hit the spot.
That hit the spot znaczy w sam raz albo jakby trafiło w dziesiątkę.
Now that's a hard motherfucking fact of life. But that's a fact of life your ass is gonna have to get realistic about.
A tu mamy fact of life, czyli prawdę życiową, jakby fakt życia.
Because a year from now, when you're kicking it in the Caribbean, you're gonna say to yourself, Marcellus Wallace was right.
Kick it znaczy chillować. I to właśnie nie jest samo kick, tylko kick it, zawsze it. Czyli co zrobicie teraz? No, chillujemy se. We're kicking it.
Still got your Malibu?
Oh man, you know what some fucker did the other day?
What?
Fucking keyed it.
Tu bardzo fajne słowo, które stało się czasownikiem, a więc key, czyli klucz. Tak samo jak klucz. I właśnie to key a car to jest porysować samochód. Najczęściej właśnie kluczem się to robi. Pewnie stąd to słowo. I zaraz po tym jest scena, jak Vincent bierze narkotyki. I ona wygląda tak, że mamy bardzo dużo zbliżeń, jest przyjemna muzyka. Jakby to miało wyglądać jak jakieś piękne doświadczenie, nakręcone tak jakby z dużym szacunkiem i podziwem. No mnie osobiście nie podoba się taka gloryfikacja narkotyków. To jest pokazane zbyt dosłownie i zbyt szczegółowo. Dla niektórych może być nawet obrzydliwe, no bo mamy zbliżenie na wkłucie igły w skórę. Widać też, jak do wnętrza strzykawki dostaje się krew. No... nie dla wrażliwych.
Yummy.
You think I can have a sip of that?
Be my guest.
Yummy znaczy pychotka. To jest takie słowo charakterystyczne dla dzieci. Dzieci zwykle tak mówią. Sip to łyk. I tutaj mamy na przykład could I have a sip? Czyli czy mogę łyka? A be my guest to dosłownie jakby bądź moim gościem, a tak naprawdę proszę bardzo albo śmiało. Następna scena jest po prawie 40 sekundach ciszy. To jednak dosyć niespotykane w filmach, żeby przez taki długi czas bohaterowie milczeli, no ale milczeli właśnie po to, żeby o tej ciszy teraz porozmawiać.
Don't you hate that?
Hate what?
Uncomfortable silences. Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?
Uncomfortable silence. To jest właśnie taka niezręczna cisza. No i mamy też tutaj czasownik jak, czyli trajkotać.
So you can go ahead and ask me what you're going to ask me. And my natural response could be to get offended. Then through no fault of my own, I would have broken my promise.
Get offended to obrazić się. Through no fault of my own, czyli bez mojej winy. No i tutaj mamy I would have broken my promise, czyli złamałabym, czy złamałbym obietnicę. To break a promise. Złamać obietnicę.
Let's just forget it.
That's an impossibility. Trying to forget anything as intriguing as this would be an exercise in futility.
Is that a fact?
Let's just forget it. Bardzo fajne, przydatne wyrażenie. Dajmy spokój. Futility to bezsens albo daremność. To słowo pochodzi od przymiotnika futile, pisane futile, czyli próżny albo daremny. No i na końcu pytanie, is that a fact? Dosłownie jakby, czy to fakt? A tak naprawdę, tak? Albo czyżby?
All right, let's see what you can do. Take it away.
Let's see what you can do przetłumaczymy jako pokaż, co potrafisz. A take it away to tak jakby zapraszamy albo jedziecie. No i właśnie od razu potem jest muzyka i ten słynny twist.
Don't fucking die on me, Mia!
Don't die on me, tutaj w wersji powiedzmy cenzuralnej. Nie umieraj mi tu. Czyli die on someone nie znaczy dosłownie umierać na kimś, tak jakby ona leżała na nim, tylko tak jakby przy kimś, że to dla tej osoby drugiej się stanie kłopotem.
I can keep a secret if you can.
Dochować tajemnicę to właśnie keep a secret.
Shake on it.
Shake on it to uścisnąć dłonie, żeby coś jakby potwierdzić. Jakbyśmy to mieli podpisać albo dobić targu.
Mom's the word.
No i fajne wyrażenie, mom's the word, czyli ani mrumru.
I'm gonna order a big plate of blueberry pancakes with maple syrup. Eggs over easy and 5 sausages.
No właśnie, i ciekawe, jakby ktoś wam powiedział, że jadł na śniadanie eggs over easy, to czy wiedzielibyśmy, jakie jajka ten ktoś jadł? Eggs over easy to są jajka sadzone, ale usmażone z dwóch stron. Czyli najpierw się smaży normalnie z jednej strony i potem na chwilę przewraca na drugą stronę, żeby to żółtko pozostało płynne, ale jednak, żeby ta strona była też dosmażona. I to jest tak jakby przeciwieństwo sunny side up, czyli kiedy się smaży tylko z jednej strony.
Not a mind reader. Are you?
You're not a mind reader, to dosłownie nie jesteś, jak to się mówi, jak się nazywa taka osoba, która czyta w myślach. Po polsku właśnie to przetłumaczymy jako nie czytasz w myślach. Po angielsku często używa się rzeczownika oznaczającego osobę, żeby coś takiego wyrazić. Tak jak I'm a good swimmer, to niby dosłownie jestem dobrym pływakiem, a tak naprawdę dobrze pływam. Tak mówimy po polsku. Więc wy jak chcecie po polsku też powiedzieć, no przecież nie czytam w myślach, to też lepiej powiedzieć I'm not a mind reader. Czyli tak jakby nie jestem czytaczem albo czytelnikiem myśli. I zaraz potem Butch jedzie po swój zegarek i mamy bardzo długie ujęcie po jego wyjściu z auta, jak on idzie najpierw przez taki plac, potem przez podwórko, potem wchodzi do budynku, idzie po schodach, po tej galerii i dopiero wtedy wchodzi do mieszkania. To też jest bardzo nietypowe dla amerykańskiego kina, że mamy takie bardzo, bardzo długie ujęcie, które spokojnie można by skrócić do jakichś dwóch krótkich ujęć i one opowiadają dokładnie tę samą historię. Ale jednak no, tutaj reżyser chciał osiągnąć pewien efekt i go osiągnął.
Why the fuck didn't you tell somebody was in a bathroom? Slip your mind?
It slipped my mind, powiedzielibyśmy, wyleciało mi z głowy. Tutaj mamy to jako takie skrócone pytanie. Slip your mind, które właściwie powinno się rozpocząć od did it slip your mind, czyli czy to ci wyleciało z głowy?
It's 30 minutes away. I'll be there in 10.
I'll be there in 10, to będę za 10 minut. Mimo, że on wcale nie mówi tutaj słowa minutes, mógłby je powiedzieć, ale nie musi, bo by je też powtórzył, no bo w poprzednim zdaniu mamy it's 30 minutes away, ale nawet gdyby tego pierwszego zdania nie było, to śmiało możecie tej formy użyć samodzielnie, czyli powiedzieć I'll be there in 10 i to oznacza, że będę w 10 minut, a nie, nie wiem, sekund czy tam godzin. Te minuty są tutaj domyślne.
Boys, get to work. Please would be nice.
Come again?
I said a please would be nice.
Come again? Znaczy, co proszę? I to jest naprawdę dokładnie to znaczenie. Takie średnio kulturalne, ale wyraża to, co ma wyrażać. Zresztą w ogóle Wolf to jest chyba moja ulubiona postać w filmie, więc następna wypowiedź też jest właśnie z jego ust.
If I'm curt with you, it's because time is a factor. I think fast, I talk fast, and I need you guys to act fast if you want to get out of this. So pretty please, with sugar on top. Clean the fucking car.
Curt znaczy lakoniczny, albo szorstki, czy oschły. Piszemy to słowo jako curt. Time is a factor. Factor to czynnik, ale nie przetłumaczymy tego dosłownie jako czas jest czynnikiem, bo to tak średnio ładne i niezbyt ma sens po polsku. Więc powiedzielibyśmy, liczy się czas. No i pretty please, with sugar on top. To po prostu pięknie proszę. W polsku chyba nie mamy jakiegoś takiego jeszcze dosładzacza tego proszenia. Nie mówimy proszę, proszutko. Nie ma czegoś takiego. A to jest właśnie taka wersja, takie jeszcze ładniejsze proszę. Trudniejsze słówka dla chętnych.
We keep on, one of these gook fuckers is gonna make us kill him.
I'm not gonna kill anybody.
Gook to bardzo obraźliwe słowo. Kierowane zwykle do Azjatów, więc polskim odpowiednikiem chyba byłby żółtek.
See, I got the idea. Last liquor store we stuck up, remember? All the customers kept coming in.
Yeah.
The last liquor store we stuck up, czyli ostatni monopolowy, jaki napadliśmy. Bo właśnie stick something up to jest napaść z bronią i okraść.
It's legal to buy it, it's legal to own it. And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it.
Proprietor to właściciel.
Then what did Marcellus do?
Sent a couple of cats over to his place. They took him out on his patio, threw his ass over the balcony. Nigga fell four stories. They had a little garden down at the bottom, closed in glass like a greenhouse. Nigga fell through that. Since then he kind of developed a speech impediment.
Tutaj mamy kilka fajnych słówek. Na przykład cat, czyli niby kot, to tak naprawdę to samo co guy, a więc jakiś koleś, facet. Patio to taras. Słowo story jest bardzo fajne, które można zapisać tak samo jak historia, czyli story, ale można też, że trochę rzadziej, story. I to jest piętro. Tylko, że nie używamy tego słowa, gdy mówimy na przykład on mieszka na trzecim piętrze czy na czwartym piętrze, tylko raczej piętro jako jednostka. Że na przykład coś jest w wysokości kilku pięter, albo tak jak właśnie tu było, że spadł, tak jakby z czterech pięter. I chodzi o wysokość. No i w liczbie mnogiej zapiszemy to słowo albo tak samo jak historię, czyli stories, stories, albo właśnie z tej wersji story, dodamy tylko s i mamy stories. A czyta się dokładnie tak samo. Story, stories. Jeszcze mamy tutaj takie słowo jak greenhouse, czyli szklarnia, dosłownie zielony dom. No i develop a speech impediment, to jest nabawić się wady nabawić się wady wymowy, speech impediment. I nie wiemy tak naprawdę, jaka to jest wada wymowy, bo one mogą być różne. Możemy się domyślić, że chodzi o to, że tutaj ten ktoś zaczął się jąkać.
You know who we are? We're associates of your business partner, Marcellus Wallace.
Associate to może być współpracownik albo wspólnik, albo po prostu znajomy z pracy. Nie wiadomo do końca, jaka jest relacja. Wiadomo tylko, że zawodowa.
You, flock of seagulls. You know why we're here?
No tutaj się zwraca do tego bohatera jako Flock of Seagulls, bo kiedyś był taki zespół muzyczny, popularny w latach 80. i oni właśnie mieli taką fryzurę charakterystyczną jak ten bohater, czyli powiedzmy na grzybka. A dosłownie Flock of Seagulls znaczy stado mew.
What's the matter? Oh, you were finished. Oh, well, allow me to retort.
Retort to odpowiedzieć albo zripostować.
See, this business is filled to the brim with unrealistic motherfuckers.
Brim to brzeg albo krawędź i tutaj mamy, że coś jest filled to the brim, czyli wypełnione po brzegi.
Looking at something, friend. Me and my friend Paluka.
Paluka to też ma być tutaj obelga i ma bardzo specyficzne, konkretne znaczenie, bo jest to właśnie jakiś nieudacznik, pięściarz. Oni tutaj wiedzieli, że Butch nie za bardzo się popisał w poprzednich swoich walkach i stąd to słowo.
Five in each ear, one to the nipple of my left breast, two in my right nostril, one in my left eyebrow, one in my belly, one in my lip, one in my clit, and I wear a stud on my tongue.
O, a tutaj mamy kilka części ciała, proszę bardzo. Nipple to sutek. Nostril, nozdrze. Clit to jest właściwie skrócona wersja słowa clitoris, czyli łechtaczka. Natomiast stud to jest taki kolczyk typu ćwiek, czyli nie kółeczko, tylko taki, który jest taki punktowy, powiedzmy. One mogą być szpiczaste, ostre, ale niekoniecznie.
I was just curious, but why would you wear a stud in your tongue?
Sex thing. Helps fellatio.
Fellatio to jest seks oralny na osobie z penisem. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest robienie laski, ale to polskie wyrażenie jest bardzo potoczne. Natomiast fellatio to jest zupełnie normalny medyczny termin.
Now my shit, I'll take a Pepsi challenge with that Amsterdam shit any old day of the fucking week.
That's a bold statement.
Tu nam się pojawia wyrażenie Pepsi challenge, które było bardzo popularne w tamtym czasie, bo pojawiały się właśnie reklamy Pepsi, które zachęcały do robienia tak zwanego Pepsi challenge i ono miało polegać na tym, żeby próbować rozpoznać, który napój to jest Pepsi, a który to jest Coca-Cola. No tutaj oczywiście nie jest mowa o napojach gazowanych, tylko o rodzajach narkotyków. Czyli ten bohater sugeruje, że to będzie bardzo łatwo rozpoznać, które jest które, no bo jedno jest ewidentnie lepsze od drugiego.
I just hope that I still have some left for you. But I'm giving you some out of my own private stash. That is what a nice guy I am.
Stash to zapasy, ale nie zapasy w znaczeniu sportu, tylko zgromadzone zapasy, czyli coś, co trzymamy w szafce. Ewentualnie w piwnicy, komórce lokatorskiej, gdzie tam trzymacie, nie wiem, na strychu może.
I'll have the Durward Kirby Burger, Bloody, and A $5 shake.
How do you want that shake, Martin and Lewis or Amos and Andy?
Martin and Lewis.
Tu bardzo ciekawe pytanie o smak albo kolor shake'a. Martin and Lewis to tak naprawdę waniliowy, ponieważ chodzi tutaj o znany duet komediowy Dean Martin i Jerry Lewis. I są to właśnie biali amerykańscy komicy. Natomiast Amos and Andy to dwóch bohaterów programu telewizyjnego popularnego w latach 50. I to były postacie czarnoskóre. Więc de facto kelner pyta o to, czy on chce szejka waniliowego czy czekoladowego. A w następnej scenie Mia opowiada o pilocie serialu, w którym zagrała i ten serial miał mieć tytuł Fox Force 5.
Fox as in we're a bunch of foxy chicks. Force as in we're a force to be reckoned with. And five as in there's one, two, three, four, five of us.
Foxy to samo co sexy, czyli seksowny. Natomiast a force to be reckoned with. Force dosłownie to jest siła albo moc. To samo słowo znajdziemy w Gwiezdnych Wojnach, czyli may the force be with you. Niech moc będzie z tobą, tak to zostało przetłumaczone. Natomiast tutaj jest to po prostu ktoś, z kim trzeba się liczyć.
There was a blonde one, Somerset O'Neill. She was a leader. The Japanese fox was a kung fu master. The black girl was a demolition expert. French fox's speciality was sex.
What was your specialty?
Knives.
Specjalność możemy powiedzieć na dwa sposoby. Albo speciality, tak po brytyjsku to będzie brzmiało i też inaczej to zapiszemy, bo piszemy to jako speciality, a po amerykańsku specialty. Pomijamy tą drugą literę i. I to słowo może być albo specjalność, albo specjał, czyli coś do jedzenia. Ciekawe jest to, że właśnie w tym krótkim opisie tych pięciu kobiet te charakterystyczne cechy pasują idealnie do żeńskich postaci w filmie Kill Bill, część pierwsza, który pojawił się aż 9 lat po Pulp Fiction. Wygląda na to, że Tarantino już wtedy miał ten film w głowie.
Now I'm definitely not gonna tell you because it's been built up too much.
What a jip.
Tu mamy bardzo potoczne amerykańskie słowo jip, które piszemy jako gyp. I to jest wkręt. Oczywiście znowu niedosłowny, tylko że ktoś nas w coś wkręca.
You can use my straw, I don't have cooties.
Yeah, but maybe I do.
Cooties I can handle.
Cooties. To jest słowo, które zapisujemy jako co ot jest i ono często jest używane przez dzieci, bo jest to coś wymyślonego. To jest tak, jakby można powiedzieć, że masz robaki. Z takich wymyślonych słów w języku polskim, które mi się przypominają, używanych przez dzieci właśnie, to są beboki. Nie wiem, czy u was się mówiło o bebokach, ale to akurat nie jest to samo co robaki, tylko beboki to miały być jakieś takie stwory straszne. I na przykład mówiło się wtedy, nie bądź niegrzeczny, bo cię wezmą beboki. Nikt nie wiedział, co to są te beboki, ale było wiadomo, że trzeba się ich bać. I znowu, to jest słowo jakby nieistniejące oficjalnie w języku polskim. I tak samo będzie z tym cooties. Jak ktoś mówi cooties, to wiadomo, że to jest taka stylizacja dziecięca. I nie chodzi też o robaki takie jak na przykład tasiemiec, tylko raczej o coś, co może skakać po naszym ciele, czyli być na zewnątrz. Na przykład wszy.
Marcella's throwing Tony out of a four-story window for massaging my feet. Seem reasonable?
No, it seemed excessive, but that doesn't mean it didn't happen. I mean, I understand that Marcella's is very, very protective of you.
Seemed reasonable, czyli miało sens. Excessive dosłownie znaczy nadmierny, ale tutaj byśmy powiedzieli, że to po prostu już było za dużo. No i very protective of you, czyli bardzo opiekuńczy wobec ciebie.
When you little scamps get together, you're worse than a sewing circle.
Scamp powiemy zazwyczaj o dziecku i to jest dosyć stare słowo, które znaczy coś takiego jak łobuziak albo ananas albo nic poń. A sewing circle to kółko krawieckie, czyli po prostu ona porównuje rozmowy tych mężczyzn do takich typowych plotek gospodyń domowych.
What's the problem?
I got this chick, she's fucking ODing on me.
Well, don't bring her here. I'm not even fucking joking with you, man. Do not be bringing some fucked up booba to my house.
Chick to pewnie wiecie, że to laska. OD to jest czasownik, to są dwie litery OD, są skrótem od overdose, czyli przedawkować. I to OD funkcjonuje jak normalny czasownik, czyli dodajemy do niego końcówki. Tutaj właśnie mamy she's ODing. Czyli zapiszemy to z kreską i potem jeszcze ing. Tak samo możemy tego użyć w trzeciej osobie, ODs, albo w czasie przeszłym ODed, dodać do tego ed. No i mamy też słowo puba, które oznacza ważniaka albo grubą rybę, ale to jest taka osoba, która jest taka ważna bardziej według własnego mniemania niż faktycznie.
Okay, well then you bite the fucking bullet and you take her to a hospital and call a lawyer.
Bite the bullet to zacisnąć zęby albo chwycić byka za rogi.
Are you talking to me on a cellular phone? I don't know you. Who is this? Don't come here. I'm hanging up the phone. Prank caller. Prank caller.
Cellular phone. To jest zupełnie legitne wyrażenie, które znaczy telefon komórkowy. I dzisiaj już nikt tak nie mówi, no bo telefony komórkowe stały się tak powszechne, że no używamy je jakoś tak skrótowo. Mówimy albo, że mam komórkę, albo smartfona. No wtedy dopiero pojawiały się telefony komórkowe na rynku, raczej były rzadkością i stąd pewnie użyta ta fraza w całości. Natomiast prank caller, a właściwie prank call, to jest taki śmieszkowy telefon. Czyli, że dzwonimy do kogoś i udajemy na przykład, że jesteśmy kimś innym albo zadajemy jakieś śmieszne pytania, które mają być niby żartem. Specjalistą w tych prank calls jest Bart Simpson. Jak oglądacie Simpsonów, no to pewnie nieraz słyszeliście, jak Bart próbuje śmieszkować przez telefon. To oczywiście w czasach, kiedy nikomu nie wyświetlał się numer osoby dzwoniącej, no bo nikt nie miał wyświetlacza w telefonie, więc można było sobie dzwonić i udawać, że się jest nie wiadomo kim. If she croaks on me, I'm a fucking grease spot. Tutaj mamy bardzo fajne słowo croak, które dosłownie oznacza rechotać, ale nie w znaczeniu śmiać się, tylko dosłownie rechotać, tak jak rechocze żaba, ale tu oznacza umrzeć, a właściwie w slangu powiedzielibyśmy wykorkować. Czyli if she croaks on me, to samo co if she dies on me. Jak ona mi tu wykorkuje, I'm a fucking grease spot. Czyli grease spot to mokra plama. Dosłownie grease to jest tłuszcz albo łój. No ale po polsku mówimy mokra plama, a nie tłusta plama chyba, nie? Częściej tak mi się zdaje.
All right, what I need is a big fat magic marker. You got it?
What?
A magic marker! A felt pen!
Big fat często występują razem. Tak jak na przykład w tytule filmu My Big Fat Greek Wedding, czyli moje wielkie greckie wesele. Po angielsku to big i to fat jeszcze dodatkowo podkreśla, jak ono jest wielkie. I tutaj też mamy taki wielgachny i co właśnie? Magic marker to jest po prostu marker, tak mówimy po polsku. Właściwie to wzięło się z nazwy własnej produktu marki Big, tak samo jak nazwą własną są w Polsce, znaczy były kiedyś Adidasy, a dzisiaj o butach różnych marek możemy powiedzieć, że to są Adidasy, więc tam tak samo się to słowo upowszechniło. No i inaczej można na to też powiedzieć felt pen, czyli po prostu mazak.
Do you remember when I told you your daddy died in a POW camp?
POW camp to jest obóz dla jeńców wojennych, bo POW to właśnie prisoner of war.
It was bought in a little general store in Knoxville, Tennessee. Made by the first company to make wristwatches. Up till then people just carried pocket watches.
General store to jest sklep wielobranżowy, tak chyba byśmy musieli powiedzieć, czyli taki ogólny. I to jest po prostu najczęściej jedyny sklep w wiosce. I w tych sklepach jest wszystko. Jeśli oglądaliście Rancho, to jest dokładnie sklep u Więcławskiej. Tam są i bułki, i masło, i klej, i trampki, i świeczki na tort, i bardzo różne rzeczy. Wristwatch to zegarek na rękę, a pocket watch to zegarek kieszonkowy. Bo gdybyśmy powiedzieli samo watch, no to nie wiadomo jeszcze, jaki dokładnie on miałby być, bo historia opowiada o czasach, kiedy były różne zegarki.
After the war was over, he paid a visit to your grandmother, delivering to your infant father his dad's gold watch. This watch. This watch. It's on your daddy's wrist when he was shot down over at Hanoi. He was captured, put in a Vietnamese prison camp.
Pay a visit to złożyć wizytę albo kogoś odwiedzić. Ciekawe, że po angielsku się wizytę jakby płaci. Natomiast capture to pojmać. Ciekawe jest to, że w tej wypowiedzi jest pauza, której nie miało być. Ale aktor Christopher Walken po prostu zapomniał na chwilę tekstu, więc się zatrzymał. No i Tarantino uznał, że zostawi to w filmie, bo to brzmiało bardzo autentycznie. Tak jakby to tak miało brzmieć.
Take him to the kennel, sick the dogs on his ass.
Kennel ma kilka znaczeń. Albo to będzie buda, albo to będzie schronisko, albo coś w rodzaju hotelu dla zwierząt. W Stanach kennel to jest takie miejsce, gdzie się zwierzę zostawia na przykład na czas wyjazdu, na wakacje. No i sick, pisane sits, to poszczuć.
Your name is Spanish, but I'm Colombian.
It's a handle you got there, honey.
Thank you.
Handle, pisane dokładnie tak samo jak na przykład rączka albo uchwyt, to tutaj ksywka.
So you have it all by tomorrow night? No, I understand, a few stragglers aside.
Straggler, spóźnialski albo maruder.
Here's a little something for the effort. Now, if anybody asks you who your fare was tonight, what are you going to say?
It's Ruth. Three, well-dressed, slightly toasted Mexican.
Fare, dosłownie pisane fare, to jest opłata za przejazd. Ale tutaj jest taki skrót myślowy. Who was your fare? Czyli tak jakby kto był twoim pasażerem, więc powiemy, że to pasażer. No a toasted to spruty albo najarany.
Potbellies make a man look either oafish or like a gorilla. But on a woman a potbelly is very sexy.
Oafish znaczy prostacki, a potbelly to wystający brzuch.
We're gonna get a lot of money from this, but it ain't gonna be the kind of money that we can live like hogs in the fat house forever.
Tutaj mamy wyrażenie live like hogs in the fat house, czyli tak jakby leżeć do góry brzuchem albo żyć jak pączki w maśle, tak mówimy po polsku. Chociaż dosłownie hog to jest wieprz, no a fat house nie wiemy do końca co to jest. No bo co to może być? Jakiś dom, gdzie jest tłuszcz. No nie wiem, co to może być za miejsce. Fabryka może masła? Może coś takiego. Oficjalnie takie słowo nie istnieje w angielskim.
I'ma call a couple of hard pipe-hitting niggas to go to work on the homes here with a pair of pliers and a blowtorch.
Pipe-hitting to pochodzi oczywiście od wyrażenia hit the pipe, czyli bardzo slangowo jarać trawę. Go to work on someone to albo załatwić kogoś, albo się kimś pobawić, ale w takim sensie, żeby mu zrobić krzywdę. Holmes to koleś, a pliers kombinerki.
I ain't through with you by damn sight. I'ma get medieval on your ass.
I ain't through with you znaczy jeszcze z tobą nie skończyłem, czy skończyłam. I get medieval on your ass znaczy zrobię ci z dupy jesień średniowiecza. Nawet prawie, że dosłownie, no bo medieval to jest właśnie średniowieczny.
I was washing them. This shit's hard to get off. Maybe if you had lava, I could have done a better job.
They used the same fucking soap you did when I finished the towel. It didn't look like no goddamn maxi pad.
Get off znaczy zmyć, a lava to jest marka. I to jest właśnie takie bardzo mocne mydło. Ono też zawiera w sobie drobinki pumeksu i też środek nawilżający. Najczęściej się go używa właśnie do bardzo trudno zmywalnych rzeczy. Do rzeczy, z którymi zwykłe mydło sobie nie poradzi. Maxi pad natomiast to podpaska. Ale tak zwykle mówimy po amerykańsku, bo po brytyjsku raczej spotkamy się z wyrażeniem sanitary napkin. No a maxi pad też wzięło się z nazwy produktu, bo tak nazywały się konkretny taki rodzaj podpasek always.
She comes home from work in about an hour and a half. It's a graveyard shift at the hospital.
Graveyard shift to jest nocka, czyli tak jakby zmiana cmentarna.
Let's get down to brass tacks, gentlemen.
Get down to brass tacks znaczy przejść do meritum, czyli do tego, po co tutaj przyszliśmy, do sedna.
About the car, is there anything I need to know? Does it stall? Does it smoke? Does it make a lot of noise? Is there gas in it? Anything?
Stall znaczy gasnąć. Kiedy mówimy oczywiście o silniku samochodu.
Wipe down the upholstery. Now when it comes to upholstery, you don't need to be spick and span. You don't need to eat off it. Just give it a good once over.
Upholstery to tapicerka. Może się czasami przydać. Spick and span to wypucowany, czyli idealnie czysty. W tym wyrażeniu spick możemy zapisać na dwa sposoby. Albo jako spitz, albo jako spitzk, czyli jeszcze dodać literę K. Eat off it to tak jakby jeść z niego. No i once over to jest takie jedno przetarcie. Raz coś przetrzeć szybko. Give it a once over.
Now Jimmy, we need to raid your linen closet. I need blankets, I need comforters, I need quilts, I need bedspreads. The thicker the better, the darker the better. No whites. Can't use them.
Raid to zaatakować coś albo przeprowadzić nalot. Linen closet to jest szafa z pościelą i ręcznikami. W Stanach ewidentnie nie trzyma się ręczników czy pościeli w tej samej szafie co ubrania. W polskich domach bywa to bardzo różnie. Comforter to kołdra. Quilt to taka pikowana kapa. A bedspread to dowolna właściwie narzuta na łóżko. Cokolwiek, czym przykrywamy łóżko, żeby po prostu pościel nie leżała na wierzchu.
We need to camouflage the interior of the car. We're going to line the front seat and the back seat and the floorboards with quilts and blankets. So if a cop stops us and starts sticking his big snout in the car, the subterfuge won't last. But at a glance, the car will appear to be normal.
camouflage, jak się pewnie domyślacie, to albo kamuflaż, albo zakamuflować. Interior to wnętrze, w przeciwieństwie do słowa exterior, czyli zewnętrza. Line jako czasownik, który pisze się tak samo jak linia albo lina, to wyłożyć. Tutaj mówimy o wyłożeniu siedzeń w samochodzie jakimiś tam kocami czy płachtami. A na przykład jeśli czytacie przepisy kulinarne, to tam czasem też mamy użyte to słowo w znaczeniu wyłożyć na przykład papierem do pieczenia foremkę. Snout to pysk, rzadko używane jeśli chodzi o człowieka, raczej kiedy mówimy na przykład o pysku psa czy niedźwiedzia. Chyba o świni też możemy powiedzieć, że ma snout. Subterfuge to podstęp albo fortel. Bardzo lubię to słowo fortel w języku polskim, rzadko używane dzisiaj. No i jeszcze mamy at a glance, czyli na pierwszy rzut oka. Po brytyjsku powiedzielibyśmy glance.
Oh man, I will never forgive your ass for this shit. This is some fucked up repugnant shit.
Repugnant znaczy wstrętny. Repugnant shit. No to tutaj nie chodzi dosłownie o gówno oczywiście, tylko po prostu o coś ohydnego.
Spoken like a true prodigy. How about you, Lash LaRue? Can you keep your spurs from jingling and jangling?
Prodigy to geniusz. Może znacie ten zespół muzyczny, to teraz już wiecie, co znaczy jego nazwa. Spurs to są ostrogi, nie mylić z ostrygami, czymś do jedzenia. No i jingle jangle to dwa słowa, które mają bardzo podobne znaczenie. Jego znaczenie właściwie to jest to, jak brzmią. Czyli brzęczeć albo brzdąkać.
Pigs sleep and root and shit. That's a filthy animal. I ain't eat nothing, ain't got sense enough to disregard its own feces.
Root, pisane tak samo jak korzeń, tutaj jako czasownik, znaczy ryć. Filthy to bardzo brudny albo obrzydliwy wręcz. Disregard to zignorować lub pominąć. No i jeszcze tu mamy feces, czyli odchody.
If it takes forever, then I'll walk forever. So you decided to be a bum. I'll just be Jules, Vincent. No more, no less.
Bum. Bardzo ładne, proste słowo opisane jako bum. To jest bezdomny albo menel.
What's going on?
So we got a vigilante in our midst.
No i na koniec vigilante, czyli samozwańczy stróż prawa i in our midst, czyli pośród nas. A teraz czas na ćwiczenia. Nie musisz pauzować odcinka, bo tam, gdzie należy coś powtórzyć, zostawiłam pauzę, czyli ciszę. Więc nadal możesz mieć ręce zajęte, czymkolwiek są zajęte, ja nie oceniam. Przygotuj tylko ucho lub uszy, jeśli szczęśliwie posiadasz oba, i jamę ustną. Ćwiczenie pierwsze. Powtarzaj na głos za bohaterami. Najpierw usłyszysz, jak mówię polski odpowiednik, zaraz po nim oryginał filmowy po angielsku i potem pauzę. Podczas tej pauzy powtórz angielską wypowiedź na głos. Śmiało.
Be my guest.
Dajmy spokój.
Let's just forget it.
Tak?
Is that a fact?
Pokaż, co potrafisz.
Let's see what you can do.
Ani mru-mru?
Mom's a word.
Co proszę?
Come again?
Ćwiczenie drugie. Powtarzaj za mną słowa i wyrażenia. Podczas każdej pauzy powtórz moje słowa. I te polskie, i te angielskie. Niezręczna cisza. Uncomfortable silence. Nie możesz tak po prostu porysować mu auta. You can't just key his car. Obczaj to. Get a load of this. Zrobić ci masaż stóp? Can I give you a foot massage? Muszę to czymś popić. I need to wash this down. Chillowaliśmy na tarasie. We were kicking it on the patio. Czy mogę łyka? Could I have a sip? Mogą się obrazić. They might get offended. Nie umieraj mi tu. Don't die on me. Nie czytam w myślach. I'm not a mind reader. Wyleciało mi z głowy. It slipped my mind. Będę za 10 minut. I'll be there in 10. To miało sens. That seemed reasonable. Babcia wykorkowała w szklarni. Grandma croaked in the greenhouse. Hol był wysoki na 4 piętra. The hall was 4 stories high. Odwiedziła mnie policja. The police have paid me a visit. Jaki masz nick na Twitterze? What's your Twitter handle? Zrobię mu z dupy jesień średniowiecza. I will get medieval on his ass. Nie mogę tego zmyć. I can't get it off. Pracuję na nocki. I work the graveyard shift. Zaciśnij zęby i porozmawiaj z nią. Bite the bullet and talk to her. Masz podpaskę? Do you have a maxi pad? Przejdźmy do meritum. Let's get down to brass tacks. Nie dochował tajemnicy. He didn't keep a secret. Jakiś menel wsiadł do pociągu. Some bum got on the train. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się normalne. At a glance, everything seemed normal. Zignoruj ten wstrętny smród. Please disregard that repugnant smell. Tapicerka była wypucowana. The upholstery was spick and span. Ćwiczenie trzecie. Przetłumacz na angielski. Po usłyszeniu polskiego znaczenia, tym razem nie powtarzaj po mnie, tylko spróbuj od razu przetłumaczyć je na angielski. Oczywiście powiedz to na głos, wtedy lepiej zapamiętasz, niż tylko jeśli powiesz to sobie w myślach. Po pauzie usłyszysz poprawną wersję angielską i potem też będziesz mieć czas, by ją powtórzyć. Usłyszysz te same wyrażenia, co w ćwiczeniu drugim. Niezręczna cisza. Uncomfortable silence. Nie możesz tak po prostu porysować mu auta. You can't just key his car. Obczaj to. Get a load of this. Zrobić ci masaż stóp? Can I give you a foot massage? Muszę to czymś popić. I need to wash this down. Chillowaliśmy na tarasie. We were kicking it on the patio. Czy mogę łyka? Could I have a sip? Mogą się obrazić. They might get offended. Nie umieraj mi tu. Don't die on me. Nie czytam w myślach. I'm not a mind reader. Wyleciało mi z głowy. It slipped my mind. Będę za 10 minut. I'll be there in 10. To miało sens. That seemed reasonable. Babcia wykorkowała w szklarni. Grandma croaked in the greenhouse. Hall był wysoki na 4 piętra. The hall was 4 stories high. Odwiedziła mnie policja. The police have paid me a visit. Jaki masz nick na Twitterze? What's your Twitter handle? Zrobię mu z dupy jesień średniowiecza. I will get medieval on his ass. Nie mogę tego zmyć. I can't get it off. Pracuję na nocki. I work the graveyard shift. Zaciśnij zęby i porozmawiaj z nią. Bite the bullet and talk to her. Masz podpaskę? Do you have a maxi pad? Przejdźmy do meritum. Let's get down to brass tacks. Nie dochował tajemnicy. He didn't keep a secret. Jakiś menel wsiadł do pociągu. Some bum got on the train. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się normalne. At a glance, everything seemed normal. Zignoruj ten wstrętny smród. Please disregard that repugnant smell. Tapicerka była wypucowana. The upholstery was spick and span. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o filmie i nauczyliście też paru nowych słów. Przepraszam z dołu tym razem za wszystkie wulgaryzmy, ale ja je tylko cytuję i ewentualnie tłumaczę na polski, po to, żebyście wiedzieli, co znaczą, bynajmniej nie zachęcając do ich użycia, tylko raczej po to, byście wiedzieli, co czasem możecie wy od kogoś usłyszeć, bo jestem przekonana, że sami nie używacie takich słów, gdyż jesteście damami i dżentelmenami. No i cóż, niezależnie od tego, czy jesteście fanami filmu Pulp Fiction, czy też nie za bardzo, No to mam nadzieję, że jesteśmy w stanie się wszyscy zgodzić z tym, że każdy może lubić coś innego i to jest okej. Okay. Są takie filmy, które niektórzy uwielbiają, a inni nie za bardzo. No i spoko. I nigdy wszystkim nie dogodzisz. Tak po prostu już jest. Także dziękuję za dziś. Zapraszam na następny odcinek i zostawiam Was z chwilą relaksu. Do następnego razu.